łączenie psychologii z duchowością staje się coraz bardziej popularne. Mamy coraz więcej różnych warsztatów, szkoleń, spotkań, które gdzieś w tym nurcie się pojawiają. Takie poszukiwania są właśnie w tych obszarach. Jest coraz więcej osób tym zainteresowanych i dzisiaj w naszym studiu Jakub Stąpur, który jest szamanem, jest strażnikiem kręgów i jest wykładowcą także. Pracuje wykorzystując też ustawienia systemowe. Będzie okazja za moment o to między innymi zapytać. Ale najpierw bardzo mnie ciekawi, co to znaczy być szamanem w XXI wieku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witajcie, witaj. Szaman to jest ogólnie taka osoba, która jest pośrednikiem między światem materialnym a niematerialnym, między światem ludzi a światem duchów, między naturą a społeczeństwem, nie? Takie medium, mediator. Rola szamana jest taka, jeśli chodzi o uzdrawianie, żeby prowadzić ludzi do ich mocy, do ich potencjału, czyli pomagać im, nie wiem, z chorobami, z zaburzeniami, z jakimiś sytuacjami, które są dla nich niezdrowe, trudne i po prostu, żeby bardziej wrócili do siebie, zintegrowali swoją osobowość, zaczęli przejawiać swojego ducha, swoją duszę tu na ziemi.
No tak, to jest też kwestią wielu naszych doświadczeń życiowych, że powstają gdzieś jakieś blokady, nawet jeśli ktoś nie jest stricte chory, nie ma jakichś bardzo dużych problemów życiowych, to zawsze ten potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Trzeba się rozwijać, odkrywać, uwalniać i pewnie różne takie blokady, czy też jakieś trudne doświadczenia, które nas blokują, napotykasz rozmawiając z ludźmi.
Oczywiście. No kluczowa kwestia jest taka, że wynosimy jakieś tam blokady z dzieciństwa, co nie? Z domu rodzinnego i też ze szkoły, bo jednak nasz system szkolnictwa jest tak skonstruowany, że na każdym kroku jesteśmy oceniani i my sami też się porównujemy do rówieśników, prawda? Więc to jest jakby taki główny motyw. No i to, o czym mówimy, to jest rozwój osobowości. Zaczynamy jako dzieci, potem jesteśmy nastolatkami, idziemy do dorosłego życia. I tu jest teraz taki motyw, że jeżeli ktoś ma bardzo dużo blokad, często ma problem w tym wieku nastoletnim, żeby pójść dalej do dorosłego życia i gdzieś się hamuje. Albo na przykład trzyma się za długo rodziców, jest w jakiejś, nie wiem, toksycznej relacji, w jakimś uwikłaniu, w czymś, co mu nie służy, mu czy jej. Albo idzie do tego dorosłego życia, ale sobie nie radzi i wchodzi w jakieś uzależnienia, czy w toksyczne relacje, czy to związkowe, czy środowiskowe. Przeróżnie to może wyglądać, prawda? Natomiast z tymi blokadami jest tak, że takie najbardziej podstawowe rzeczy to nie muszą być wcale jakieś głębokie traumy, ale to, co czasami na przykład rodzice nam mówią, nie wiem, nie rób tego czy tamtego, nie idź tam, zachowuj się, jak ty wyglądasz i różne takie słowa, które oni po prostu raz za razem do nas mówią przez kilka lat, to się bardzo mocno wdrukowywuje w nas i zostaje nam gdzieś w podświadomości, tworzy jakieś wzorce naszych zachowań, jakieś nasze personalne normy, mocno warunkuje później naszą rzeczywistość, to jak my po prostu odnajdujemy się w rzeczywistości i w społeczeństwie jako dorośli ludzie.
Czyli mamy wgrany po prostu jakiś program, który być może był dobrą strategią przetrwania w dzieciństwie, ale w dorosłym życiu już nam nie służy.
No dokładnie, dokładnie tak to wygląda i tak to można nazwać. To jest też ten motyw, no bo rodzice tutaj chcą dla nas dobrze, prawda? Oni wychodzą często z poziomu, że chcą dla dziecka jak najlepiej i też się o nie martwią i chcą mu dać coś dobrego. Natomiast ich rzeczywistość była inna niż rzeczywistość dzieci. I często w rzeczywistości dzieci to, co oni chcą przekazać, niekoniecznie służy tym dzieciom albo nawet je blokuje i przynosi odwrotny efekt.
Stąd każdy szuka jakichś ścieżek na uwolnienie własnego potencjału, czy na jakby polepszenie jakości swojego życia, czasem większą akceptację nawet samego siebie po prostu. I ty oferujesz takie narzędzia, które są uważane za alternatywę, ale alternatywę to się obserwuje wszędzie, coraz bardziej popularną, więc w jaki sposób można pracować z kimś takim jak ty?
To ja z mojej strony, to co ja robię z ludźmi, to są męskie kręgi. Też niedługo będę robił mieszane, czyli kobiet i mężczyzn. Krąg to jest takie spotkanie, gdzie po prostu siadamy sobie w kręgu, krąży przedmiot do mówienia, tak zwany talking stick albo gadający kij po polsku, ale to może być jakikolwiek przedmiot. I struktura kręgu jest taka, że ten przedmiot krąży i tylko osoba, która ma przedmiot, może przemawiać. Może też milczeć, może wyrazić coś artystycznie, może wejść w emocje, może wejść w trans, może po prostu wyrazić siebie autentycznie. Zasadą jest właśnie autentyczność, równość, że w kręgu wszyscy jesteśmy równi, nie ma wyżej czy niżej. Ja jestem strażnikiem i dbam o to, żeby tam były uszanowane zasady. i żeby każdy z uczestników mógł się wypowiedzieć, bo czasami zdarza się tak, że ktoś dorwie się do tego kija i jest mu tak dobrze, że nie umie przestać mówić, nie? Po to też jest strażnik, żeby czasami przypomnieć, okej, są tutaj inni. Krąg daje po prostu taką przestrzeń wspólnoty, braterstwa, siostrzeństwa i to samo w sobie działa jako medycyna. No w naszej kulturze zachodniej byśmy powiedzieli, że takim substytutem tego trochę jest, jak na przykład faceci idą sobie na piwko, albo właśnie dziewczyny też idą gdzieś w miasto i mają taką swoją noc i sobie szaleją, są w takim babskim gronie. I to jest fajne, ale to jest jeszcze nie do końca ta jakość, którą na przykład oferuje krąg.
No tak, bo krąg jest specyficzną przestrzenią dającą wsparcie, pozbawioną oceny i tutaj jest bardzo duża rola tego strażnika kręgu, żeby właśnie taką atmosferę wytworzyć. Ona sama w sobie już nas w jakimś stopniu leczy, czy działa terapeutycznie, na co dzień o tym zapominamy. Albo jesteśmy w środowisku, które nam nie jest życzliwe i to wtedy jest sytuacja już toksyczna. Jak to odwrócić? O tym za moment. Wracamy do tematu kręgów. Teraz Jakub Stąpur, przypomnę, jest gościem programu Ze zdrowiem ci do twarzy. To jest ciekawy temat. Chciałam się odnieść do tego, co powiedziałeś, że takie wyjście gdzieś ze znajomymi na miasto, czy też w grupie koleżanek, czy jeżeli to są męskie spotkania, nie jest tym samym, co spotkanie w kręgu i pewnego rodzaju rozmowa. Ważna jest jakość też tej wytworzonej atmosfery, sfery, przestrzeni. Mam wrażenie, że to jest powrót do czegoś, co dawniej było nam bliskie, o czym zapominamy, że jesteśmy jakby takim jednym mechanizmem, który na siebie oddziaływuje i możemy też zatroszczyć się o innych ludzi, troszcząc się tym samym o siebie. Taka uważność, takie słuchanie, bycie blisko, wspieranie, nie udzielanie dobrych rad, bo tych mamy już czasem powyżej uszu, ale właśnie sama obecność, umiejętność słuchania może być czymś, co leczy.
Dokładnie tak jest, bo często nie potrzebujemy rady od kogoś, tylko potrzebujemy właśnie obecności, że ktoś mnie zobaczy, ktoś mnie wysłucha, ktoś mnie przytuli, jestem w smutku albo jestem w gniewie i ktoś po prostu umie z tą emocją pobyć. Nie blokuje jej, nie doradza mi, nie mówi mi zrób to, to i tamto, albo ja na twoim miejscu to zrobiłbym coś tam. Nie wiesz, co byś zrobił na moim miejscu, bo nie jesteś na moim miejscu. Możesz, to co jest fajne w kręgu, że na przykład jakiś uczestnik coś mówi, w kimś ta odpowiedź coś poruszyła, z czymś zarezonowała i dojdzie sobie ten przedmiot dalej do tej osoby i ona właśnie nie udziela rad, tylko mówi, okej, jak słuchałem twojej historii, to ja na przykład mam takie doświadczenie i dzieli się swoim doświadczeniem, więc to nie jest z miejsca rady, ja wiem lepiej, tylko to jest takie, okej, ja miałem tak, może to będzie dla ciebie inspiracją, ale nie musi być. I to jest bardzo fajna jakość, która daje po prostu przestrzeń w tej komunikacji.
No i tutaj jest rola kogoś, kto podtrzymuje krąg, żeby właśnie pilnować tego komunikatu osadzonego w ja. U mnie to porusza takie odczucia. Ja czuję, że ta sytuacja w moim przypadku mogłaby wyglądać tak, ale nie jest to wchodzenie w czyjeś już jakby takie pole i mówienie zrób to, zrób tamto.
No dokładnie tak jest. To jest tak, jeśli chodzi też o psychologię, to jest takie coś jak komunikacja bez przemocy. Też bardzo mocny nacisk na to kładzie, żeby właśnie mówić o swoich emocjach, swoich potrzebach, swoich przekonaniach, a nie generalizować tego, nie, że my coś tam, tylko ja mam tak i tak, bo...
Ale to jest bardzo trudne, bo trzeba zawiesić w sobie taki pewien mit, któremu wszyscy lubimy ulegać, że ja wiem lepiej. Albo ja mam od ciebie większe doświadczenie. Pewnie też to obserwujesz, kiedy są osoby z różnych pokoleń, prawda? Że czasami jakby tym starszym pokoleniom łatwiej się wchodzi w takie rolę takiego mentora, który wie z poziomu autorytetu.
Tak, zdarza się to bardzo często i na jakimś poziomie według mnie jest to uzasadnione, na innym poziomie jest to po prostu norma społeczna, na którą ja czasami się nie godzę, bo autorytet to jest coś tak naprawdę subiektywnego, nie? A to ja, moja psychika, jeżeli chcę widzieć w kimś autorytet, to ja to wyznaczam, moja głowa to wyznacza albo podświadomość. A ja na przykład nigdy nie lubiłem czegoś takiego, że jakieś autorytety są odgórnie narzucone, zodiakalnie jestem wodnikiem po prostu i mi się zawsze bunt na to odpalał. Natomiast w energii kręgu i w energii wspólnoty i tak samo w tych kulturach pierwotnych często było coś takiego. Mówi się w ogóle, że pełny krąg jest wtedy, jak są trzy pokolenia, czyli jest dziecko, są osoby dorosłe, jest starszyzna, ludzie w podeszłym wieku. I każdy z nas jest na innym etapie życiowym, ale każdy z nas ma swoją wewnętrzną mądrość, bo ten starszy, który chce czegoś tam dziecka uczyć, mógł też troszkę na przykład stracić kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem i on z kolei od dziecka może się czegoś nauczyć, może przypomnieć o sobie, o swobodzie, frywolności, może o tym, że nie ma co się tak przejmować niektórymi rzeczami, albo jak się przejmuje, to po prostu być w tym na 100%, tak jak małe dzieciaki, nie? One wszystkie emocje przez siebie przepuszczają, tak jakby były w stanie transowym i to wszystko płynnie przechodzi, a my dorośli na przykład to blokujemy.
No właśnie, i czasami uzdrawiające jest móc do tego powrócić. No tak, to są pewnie też inne techniki, które pozwalają odczuć coś takiego, ale to jest też ciekawe, że krąg wytwarza taką atmosferę i przestrzeń zwierzeń, daje poczucie bezpieczeństwa i można też na zasadzie tej wymiany doświadczeń czasami uzyskać ulgę, że nie jesteśmy sami w jakimś tam wyzwaniu życiowym, które spotykamy po drodze, albo zobaczyć, że pewne nasze wybory może coś nam dały dzięki temu. To jest nowa perspektywa, którą dostajemy też od innych ludzi, to jest jakby też dzielenie się swoją historią.
Dokładnie tak. I to jest super, bo właśnie krąg jakby działa na poziomie serca, ale chodzi o tą różnorodność, o której wspominasz, że wymieniamy się tymi historiami i nagle słucham tych różnych historii. Ta formuła tego gadającego kija jest super, bo tak jak teraz jesteśmy w dialogu, coś sobie gadamy, zadajesz pytanie, odpowiadam, możemy zrobić na odwrót. W kręgu tego nie ma, czyli każdy jest 100% wysłuchany. I leci sobie ten kij, słucham tych historii, sobie myślę, okej, miałem kiedyś tak jak ten gościu, o, a teraz mam podobnie, o, a z tym już sobie poradziłem. I jest po prostu dużo inspiracji i też dużo takiego poczucia, no dobra, myślałem, że jest ze mną tak źle albo w moim życiu jest tak ciężko, nagle słucham tych historii, wszyscy jesteśmy podobni i samo to tworzy jakąś taką lekkość wtedy, że ludzie z kręgu wychodzą wzmocnieni i rozluźnieni.
Krąg jest czymś, co się dzieje tu i teraz, ale mamy też różnego rodzaju doświadczenia, które epigenetyka o tym mówi z poziomu naukowego, są doświadczeniami naszych przodków, gdzieś tam pewne przystosowania, pewne mechanizmy obronne ukształtowane przez ewolucję zapisują się w naszym ciele i też czasami stanowią pewne blokady. Nie mamy świadomości tych blokad i za moment będziemy pytać, jak się uwolnić i jak w ogóle odczuć, że nas coś blokuje. Pamiętam takie rozmowy z uczonymi czy z badaczami, którzy zajmują się też informacjami zapisanymi w naszym ciele. Takie informacje się zapisują, to jest kwestia ewolucji. Też musimy wiedzieć, jak przetrwać, jak sobie radzić z różnymi sprawami na Ziemi. Pamiętam też rozmowę dotyczącą jakby tych doświadczeń prenatalnych czy okołoporodowych, które też pewne informacje w naszym ciele zapisują, a jak dowodzą niektórzy badacze, też wpływają na nasze cechy charakteru konkretne, jakie mamy. I to są informacje zapisane w nas, o których czasem nie mamy wiedzy, ale jednocześnie na nas wpływają, choć nie jesteśmy świadomi, że coś się wiąże z jakimś tam doświadczeniem z bardzo, bardzo wczesnego etapu naszego życia. Natomiast kiedy spojrzymy na to, czym ty się też zajmujesz, to tak naprawdę doświadczenia całego rodu są w nas obecne. Te traumy, których doświadczyli przodkowie, pewne mechanizmy przystosowawcze z ich czasów, gdzieś są ciągle obecne w naszej podświadomości.
Mówi się ogólnie, że jeśli chodzi o ród, że do 7 pokoleń wstecz nawet możemy dzierżyć jakieś tam przesłania i programy od przodków i tak zarówno te negatywne blokujące nas, jak i te pozytywne, czyli jakieś wsparcie, talenty i tak dalej. I jeśli chodzi o pracę z rodem, właśnie chodzi o to, żeby wejść w ten cień rodu, czyli w cień nawet w takim jungowskim ujęciu. To wszystko, co jest wyparte, nieuświadomione, stłumione, nierozwiązane, nieukochane. Wchodzimy sobie w te historie, w te wewnętrzne konflikty różne, czy to są tam jakieś relacje, czy tak jak my jako Polacy mamy te historie wojenne, co nie? I to jeszcze ostatnio, w tym ostatnim czasie koronawirusowym, przynajmniej z mojej perspektywy, bardzo mocno to wychodziło. Jak właśnie wchodziła wszystkie te restrykcje, te kolejki, ludzie na przykład nagle zaczęli na siebie donosić, jakby z mojej perspektywy uaktywniły się wszystkie wzorce z tamtych czasów i to się tak jakby czyściło w ten sposób. I niektórzy z nas, którzy są gdzieś tam, pracują z takimi tematami, mają świadomość tego, mogli to robić sprawniej, a innych po prostu to mieliło samoistnie, czy sobie zdawali sprawę z tego, czy nie. I czasami trzeba po prostu to pooczyszczać, wyrazić pewne rzeczy, które nie zostały jeszcze wyrażone. I potem wtedy można dostać ten taki pozytywny przepływ od przodków, czy to męskich, czy to żeńskich, przodkiń. A właśnie jakieś wsparcie, jakieś talenty, jakiś rodzaj, nie wiem, siły albo lekkości, zależy kto czego potrzebuje, jakiej jakości, która wcześniej została zblokowana. Więc generalnie trzeba z tym działać, bo często, jeśli chodzi o ustawienia systemowe i pracę z rodem, często właśnie wychodzi coś takiego, że nie wiem, ktoś przychodzi i wikła się cały czas w toksyczne relacje. I nagle się okazuje, że babcia albo prababcia też, nie wiem, kogoś kochała, nie mogła wtedy zrealizować tej miłości, bo na przykład, nie wiem, była z dobrego domu, a ten mężczyzna był z biednego domu i społeczeństwo patrzyłoby na to nieprzychylnie, a wtedy były takie czasy, że to były bardzo, bardzo ważne. No i na przykład nie spełniła tej swojej miłości i była z innym mężczyzną, którego do końca nie kochała przez całe swoje życie. I powstało jej jakieś przekonanie, które poszło dalej w rodzie aż do nas, do tej osoby, która przychodzi z tym problemem.
Czyli, że nie można iść za głosem serca, tylko trzeba wybrać inne rozwiązanie.
Na przykład, tak. I powstaje takie przekonanie, czy taki program zwał jak zwał i to na nas oddziałuje. No i wtedy jak pracujemy z rodem, no to pomagamy właśnie tej babci, domykamy gdzieś tą historię, czyli na przykład na poziomie duszy, ducha, żeby spotkała się z tym mężczyzną, z którym za życia nie mogła być w relacji, żeby to się gdzieś wydarzyło w podświadomości, w energii, w tej podświadomości rodowej, w tej podświadomości tej babci.
I tutaj już wchodzimy w szamanizm, ale też w ustawienia systemowe. Jest to jedna z metod pracy, którą chyba należałoby teraz wyjaśnić, na czym polega ustawienia systemowe.
W ustawieniach systemowych jest coś takiego, jak Hellinger to nazwał wiedzące pole. Hellinger to generalnie jest taka postać, z tego co kojarzę, to on był chyba misjonarzem chrześcijańskim, właśnie wyleciał do Afryki i tam w Afryce oglądał po prostu plemiona i uczył się, zobaczył po prostu jak to działa, nauczył się gdzieś tam od szamanów, wrócił do Europy, przeniósł to po prostu na grunt psychologii, wtedy to była mocna alternatywa i nie wszyscy to rozumieli, dalej w sumie tego nie wszyscy rozumieją.
Ale jest to alternatywą, chociaż coraz więcej osób się interesuje alternatywą. Taki paradoks.
Tak, no gdzieś psychologia i różne nurty psychoterapeutyczne też się cały czas poszerzają i się otwierają powoli na siebie. A i z ustawieniami jest po prostu tak, że jest to pole wiedzące. Jung by to nazwał właśnie, nie wiem, zbiorową nieświadomością albo nawet nadświadomością, czyli powiedzmy jakieś tam siły wyższe z góry prowadzą nas przez ten proces. I ustawienia systemowe są tak naprawdę doświadczeniem transowym, bo osoba prowadząca, tak jak ja, musi mieć jakieś zdolności parapsychiczne, musi mieć otwarte jakieś kanały, być na jakimś poziomie medium, można by powiedzieć. Ludzie się bardzo boją tego słowa, a to nie jest nic niezwykłego, po prostu ktoś ma takie zdolności. Tak samo są nawet niektórzy księża, którzy mają też jakieś zdolności swoje i też można by powiedzieć o nich, że są medium na jakimś poziomie.
No po prostu ten wachlarz możliwości, który dzisiaj mamy, jest bardzo szeroki i każdy może znaleźć jakąś swoją ścieżkę, w której się odnajdzie. Jednemu pomoże to, drugiemu coś innego.
No dokładnie tak, każdy musi znaleźć swoje, nie ma panaceum na wszystko.
Mhm.
No i jeśli chodzi o takie techniczne rzeczy z ustawieniami, no to jest po prostu tak, że przychodzi jakaś osoba z problemem, osoba prowadząca albo czuje, co ma zrobić, albo coś słyszy, albo nagle jej przychodzi jakiś pomysł, jak to poprowadzić, czy coś widzi, bo niektórzy mają obrazki, tak zwane wizje. No i zaczyna to prowadzić i ta osoba, która przychodzi z problemem, jest sobie sobą i tam na przykład przychodzi z pola informacja, że trzeba by dostawić mamę i ojca.
Mhm. Więc jakieś osoby, które są obecne w tym procesie, wcielają się jakby w te postacie.
Tak, reprezentują, to się nazywa reprezentacja i to jest właśnie na zasadzie takiego kanału, że ci ludzie nie muszą znać tych ludzi, których będą reprezentowali, a nagle zaczynają się zachowywać tak jak oni, albo nie wiem, czuć coś takiego, czy mówić coś takiego. I właśnie o tyle ustawienia są ciekawe, że zwykła psychoanaliza nie dojdzie w niektórych tematach do przyczyny problemu. A w ustawieniach możemy dojść do przyczyny, bo przyczyna czasami jest w rodzie, czasami jest w jakichś relacjach z przeszłości. Wchodząc na takie bardziej duchowe poziomy, niektórzy się zajmują inkarnacją i poprzednimi wcieleniami i też robią ustawienia z czymś takim, nie? To zależy, kto z czym chce pracować. Więc naprawdę spektrum działań jest po prostu nieograniczone. Zależy to od osoby prowadzącej i jej kreatywności.
Każdy szuka swojej drogi, jednemu pomoże takie rozwiązanie, innemu inna metoda. Piękne jest to, że jakby wachlarz tych możliwości jest bardzo szeroki i ponieważ się różnimy od siebie, też możemy wybierać to, co do nas pasuje. My dzisiaj o takiej drodze szamańskiej, też o ustawieniach systemowych rozmawiamy z Jakubem Stąporem, który jest gościem programu Ze zdrowiem ci do twarzy. Powracamy do ustawień systemowych, czyli do takiego jakby działania, które toczy się w grupie ludzi. Jest osoba, która chce jakiś swój konflikt przepracować i wówczas ty jako osoba prowadząca właśnie takie ustawienia czasami zapraszasz do tego też inne osoby, które pełnią rolę reprezentacji, wcielają się w jakichś naszych na przykład rodziców, braci, znajomych i zachowują się tak trochę, jak im podpowiada intuicja. Ale ciekawe jest to, że ta osoba, która przepracowuje konflikt, coś rozpoznaje w tych zachowaniach i zaczyna jakby tłumaczyć tę sytuację.
Dokładnie tak to wygląda. Właśnie często samo to, że ta osoba też czasami może z boku to zobaczyć. Ta osoba, której ustawienie dotyczy, widzi sobie to z boku. I właśnie chodzi o to, że nie jest uwikłana, że jest właśnie w swojej roli, czy tam w swojej traumie w tej historii, nie umie wyjść z tej perspektywy, tylko staje z boku to, co psychologia zorientowana na proces nazywa metakomunikatorem, że okej, widzę swoje, ale widzę też, że o, tata ma tak, a mama ma tak, a tam, nie wiem, wujek Zdzisiek ma tak. I samo to już może być uzdrawiające i prowadzić do wybaczenia. Często takim fajnym też motywem jest, żeby przywołać albo przyczynę, czyli na przykład wchodzimy w to ustawienie, pojawia się tam tata albo dziadek, ma jakiś konflikt, albo na przykład historie przemocowe, dziadek bił babcię. No i możemy dojść do przyczyny, dlaczego ten dziadek bił babcię, i wchodzimy w historię dziadka i tam się okazuje, że na przykład on jak był nastolatkiem, został skatowany przez kogoś i ma taką traumę, której nie przerobił, i potem przy swojej kobiecie to wyrażał w ten sposób, mścił się po prostu, bo nie zintegrował tego w sobie.
Jak to się wyraża wśród uczestników, którzy są reprezentacjami, ale tak naprawdę nie znają konkretnej historii tej osoby? To jest chyba pytanie, na które najtrudniej odpowiedzieć, jeśli się zastanawiamy nad ustawieniami systemowymi, czy ustawieniami Hellingera, też się tak nazywa je.
Tak. To jest coś takiego, czego trzeba po prostu doświadczyć, bo ludzie z boku jak na to patrzą, to sobie myślą, o, psychodrama, albo właśnie odgrywany jest to jakiś teatrzyk, a to w ogóle tak nie działa. Ja, tak jak powiedziałem, to jest doświadczenie transowe. To nas zabiera w jakiś rodzaj podróży, a ludzie, którzy wchodzą w reprezentację, na chwilę stają się tymi kanałami, że w cudzysłowie symbolicznie, jakbym to powiedział, połowicznie zostaje ich osobowość, ale połowicznie jakby im się w ogóle pojawia jakaś nowa osobowość, nowe odczucia, nowe zachowania. Ktoś nagle czuje gniew i czuje to po prostu w ciele i emocjonalnie. Ktoś poczuje nienawiść, ktoś poczuje wielki smutek, zaczyna płakać i nie wiem, szlocha. Jak pojawiają się zmarli, no to na przykład ludzi nagle ściąga ich do ziemi, kładą się na ziemi, jest im bardzo ciężko i nie są w stanie stać. Że ta energia jest po prostu tak silna, że nie da się zrobić czegoś innego, tylko trzeba podążać za nią, dać się poprowadzić.
Używa się czasami takie określenie jako działanie pola, czyli tutaj wchodzimy w jakieś takie energetyczne już zagadnienia, ale też można na to patrzeć z perspektywy podświadomości, że jakby sami też prowokujemy podświadomie pewne zachowania, bo ta informacja jest tak mocno w nas obecna, ukryta w naszej podświadomości.
Dla mnie w ogóle pole czy podświadomość to są synonimy na jakimś poziomie, nie? I jedni nazywają to właśnie, psychologia nazwie to podświadomością, ci od ustawień czy tam ezoteryki czy szamanizmu nazwią to polem, ale to jest często jedno i to samo, co nie? Pole generalnie jest szerszą terminologią, bo pole to jest i podświadomość, i nadświadomość.
Mhm.
Z pola też mogą przychodzić informacje z nadświadomości, czyli w tym szamańskim postrzeganiu ze światów górnych, tam gdzie jest nasze wyższe ja, nasz potencjał, nasi jacyś tam, nie wiem, opiekunowie, taka najwyższa wersja nas samych.
To, co jest też ciekawe, bo uczestnicy takich ustawień systemowych często mówią, że dla nich było to niezwykłe, że zobaczyli jakieś swoje doświadczenie, mimo że uczestnicy tego spotkania nie mieli pojęcia o tym, że tak to działa. Oczywiście można szukać bardzo różnych odpowiedzi, być może jakby sami tak zinterpretowali, bo gdzieś to w sobie nosili. Każdy będzie na to patrzył inaczej. Tutaj ty mówisz o tym, że działa pole, działa pewna energia, ale na pewno pojawia się właśnie takie zadziwienie, że zobaczyłem coś, co jakby jest związane z moim doświadczeniem, a inni o tym nie wiedzieli, a zagrali tę scenkę.
Dokładnie tak.
Miałeś takie doświadczenia?
No wiele razy też. Ja jak byłem jako uczestnik na ustawieniach, to wiele razy się z tym spotykałem. To się po prostu wydarza. O, nie wiem, co tu więcej powiedzieć. No wydarza się, nie?
Myślałem, że jakiś przykład powiesz, chociaż już bardzo mało czasu nam zostało. No na pewno jest tego sporo.
Ja bardziej, ja jestem empirystą i zachęcam też ludzi do tego, żeby po prostu przyszli i doświadczyli. Są też nagrania na YouTubie, jak piszecie sobie na YouTubie ustawienia systemowe, to wam się to pokaże. Lepiej oczywiście według mnie pójść fizycznie i zobaczyć to na własne oczy i też to poczuć, co tam się dzieje na sali po prostu.
To jest jedna z metod pracy. Tych metod pewnie jest dużo więcej. Mówiliśmy dzisiaj o kręgu, mówiliśmy o ustawieniach systemowych. Na pewno też ważny jest taki kontakt z drugim człowiekiem. Jakby ta relacja bywa często lecząca. To też ma ogromne znaczenie, prawda?
Dokładnie tak. Tylko to jest, musi być z odpowiednim człowiekiem, który po prostu daje przestrzeń i obecność, nie?
Uwagę i nie ocenia, tylko słucha.
Nie ocenia, tak, tylko jest i stara się zrozumieć. Czasami wystarczy to, że staramy się zrozumieć. Nie musimy zrozumieć, ale staramy się, chcemy i dajemy przestrzeń temu
drugiemu człowiekowi.
Jest taka intencja. Mhm.
Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Jakub Stąpur dzisiaj był gościem programu. Za uwagę także dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Maciej Dudek tę audycję zrealizował. Do usłyszenia.